Wzruszyłem się bardzo. Dziękuję za tą modlitwę. Dziękuję za to wszystko, za te życzenia. I za to, że Pan jest tutaj obecny. Chciałem wszystkim podziękować za to, że mogliśmy tutaj przyjechać. Że możemy tutaj razem z Wami być. Świadczyć o tym, co Pan robi w naszym sercu i życiu. Ale przede wszystkim przywozimy pozdrowienia i błogosławieństwo od naszego zboru, od naszych braci i sióstr, gdzie modlimy też się o Was. Ja może na początek chciałem powiedzieć, że przyjechałem z moją żoną Elo, z dwoma synami naszymi, którzy tu już się przedstawili, złożyli krótkie świadectwa. Tak jakby mieli opowiadać o tym, co Pan Jezus robi w ich sercach, ich życiu, jak w ogóle to wygląda na co dzień, to byśmy musieli tutaj siedzieć kilka tygodni. Tak dużo tego wszystkiego dzieje się każdego dnia, każdej chwili, naprawdę. W każdej chwili Bóg dotyka każdego z nas. Mnie, tu brata, siostrę, wszystkich. Ja nigdy nie uwierzę w to, że człowiek nie przeżywa coś z Panem Bogiem. To jest niemożliwe. Ja nawet wczoraj mówiłem tutaj braciom, że to jest coś wspaniałego. Nawet kiedy są te złe chwile, to powinniśmy się tym dzielić. Żeby inni wiedzieli, że takie rzeczy też przychodzą, że przychodzą doświadczenia, próby, przez które musimy przejść. Ja może na początek, bo będę mówił o miłości, ale przede wszystkim o przebaczeniu. Chciałbym krótko przeczytać definicję przebaczenia. Przebaczenie jest decyzją, którą podejmujemy, aby być posłusznym Bogu i aby prowadzić jak najlepszy i najdoskonalszy tryb życia. Jednocześnie nie pozwalając nikomu na jakiekolwiek złe akcje i postawy, które wpływałyby na nasze życie i manipulowały nim. Tutaj mam więcej, bo tu pisałem taką swoją definicję przebaczenia, jak ja to odebrałem, ja to odczułem, bo w moim życiu bardzo dużo trzeba było przebaczenia. Przebaczenia innym, ale przebaczenia uzyskania też od innych, od ludzi. Tyle zła i tyle złych rzeczy, których dokonałem w swoim życiu, potrzeba mi było bardzo dużo przebaczenia. Prosić ludzi, aby mi wybaczyli, ale też ja musiałem wybaczyć. Chciałbym, drodzy, tak jak tutaj Daniel zaczął od Ewangelii Jana, Ewangelia Jana 15, 10 rozdział. Jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegam przykazań Ojca mego i trwam w Jego miłości. I Pan Jezus tutaj dalej w całym rozdziale mówi, że zostawia nam przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali. Pan Jezus nie nazywa nas już sługami, ale nazywa nas przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co Pan czyni, a przyjaciel wie. Dlatego Pan Jezus nazywa nas przyjaciółmi. Ja bardzo się raduję z tego, że mogę nazywać ich przyjacielem Jezusa. Przyjacielem Jezusa, Pana mojego, który przelał za mnie swoją świętą krew, gdzie dał mi nowe życie, wyrwał mnie z piekła. Drodzy bracia, dla mnie ten 15 rozdział, powiem wam, czytam go już bardzo długo, chyba 7 miesięcy, codziennie rano. Dlaczego czytam ten rozdział? Czytam, bo chcę żyć tak, jak jest w tym rozdziale napisane. Tak jak tutaj Pan Jezus do nas mówi. Ja chcę tak żyć. Chcę czynić to, co tu nam mówi o miłości, abyśmy się nawzajem kochali, abyśmy mieli miłość, abyśmy mieli wybaczenie w swoim sercu, abyśmy byli wszczepieni w Pana Jezusa i czynili to, co On chce, nie to, co my chcemy. Świat nas będzie nienawidził. Jakbyśmy byli ze świata, to świat by nas kochał. I to jest prawda. Ale my nie jesteśmy już ze świata. Dlatego nas nienawidzą. Ale czym nas bardziej nienawidzą, tym bardziej ja tych ludzi kocham. Ja wam powiem, jakiejś sobie nie wyobrażałem, żebym kochał narkomana albo kochał alkoholika. Już nie mówię o policjancie. To już jest tragedia. A dzisiaj tych ludzi tak bardzo kocham, że coś niesamowitego. Nieraz jedziemy z moją żoną, moja żona mówi: o, policja, bój się, boi. A my: nie bój się, są fajni ludzie, kochani. Oni też rozumieją nas. I naprawdę ja tych ludzi kocham. I obojętnie, kto to jest, nie robię różnicy, tak jak nam mówi Jakub. Nie róbmy różnicy między ludźmi. Nie wywyższajmy się ponad innych. Wszystkich traktujmy jednakowo. Ja wam powiem, w środę byłem u dyrektora szkoły liceum, który pokazał swoją mądrość, tą mądrość właśnie ze świata, gdzie Pan Jezus powiedział, że mądrzy tego świata zostaną poniżeni, a prostaczkowie zostaną wywyższeni. I ja to zobaczyłem. Wiecie, jak zobaczyłem? Bo człowiek, który ukończył studia, jest 20 lat dyrektorem, człowiekiem wykształconym, udziela się publicznie, jest radnym, powinien mieć ogładę, powinien mieć pokój, rozmawiać z każdym człowiekiem normalnie. A kiedy ja do niego poszedłem i powiedziałem mu, że jestem Gedeonitą i chciałbym, aby on wyraził zgodę, żeby można było w jego szkole każdemu, kto będzie chciał, wręczyć Nowy Testament. On tak na mnie nawrzeszczał w takich spazmach, że jak ja go zobaczyłem, to mówię: Boże kochany. Zacząłem się modlić o tego człowieka. Ale on tak wrzeszczał, ja już się bałem, żeby nie wpadli do tego pokoju, nie pomyśleli, że ja go może molestuję, czy cokolwiek. No bo on tak przeraźliwie krzyczał. I wiecie co? Ja zobaczyłem właśnie to, co mówił Pan Jezus. I to jest prawda. To jest prawda. Co z tego, że on jest wykształcony, mądry, jak on nie ma mądrości Bożej? On nie potrafi się zachować, ten człowiek. On nie potrafi mądrych słów. On nie znał podstawowych słów, które ja mu mówiłem, że jestem ponad wyznaniowi, że ja nie przyszedłem tutaj mówić o Kościele, tylko o Jezusie. I on tego nie rozumiał. To zobaczcie, to wszystko jest prawdą. I to jest jedyna prawda, według której powinniśmy my żyć. Ja tej prawdy kiedyś nie znałem. I teraz już nie. Na początku, jak poznałem Jezusa, to zawsze mówiłem: czemu ja się nie nawróciłem 20 lat wcześniej? Czemu, jak byłem młody, nie poznałem Jezusa? No ale taki był plan Boży, że miałem go poznać, kiedy będę miał 30 kilka lat, a nie 20. Bóg ma plan dla każdego z nas. Ja może zacznę od tego, że też pochodzę z rodziny, w której był alkohol na pierwszym miejscu. Moja mama, mój tata. Moja mama w ogóle nie piła najpierw, ale mój tata był kelnerem, przynosił alkohol i moja mama też wciągnęła się w to. Po prostu czyniła wolę swojego męża. Mąż powiedział: siadaj, pij ze mną i towarzysz mi. No i ona siadała, piła i towarzyszyła mu. A kobieta, że jest troszkę inną istotą, bardziej podatną takie rzeczy i bardzo szybko się uzależniła. Kobiecie potrzeba pół roku na uzależnienie, mężczyźnie 2 lata. To taka statystyka. I powiem wam, moja mama się szybko uzależniła. Pijaństwo, alkohol w moim domu. Ja odrzucony, każdy z naszego rodzeństwa robi sobie co chciał. Siostra, brat, następny brat, ja. I wszyscy sobie robili co chcieli. Widziałem, słyszałem, jak się naśmiewali też z mojej rodziny, bo moją mamę nieraz widzieli pijaną. To się biłem, po złości chodziłem i wybijałem im szyby. To znowu tam coś na wycieraczkę zrobiłem im. To tam inne złe rzeczy. Byłem po prostu złośliwy. Odpłacałem złością za to, że oni na moją rodzinę mówią. Jakby ktoś powiedział na moją mamę, że jest alkoholiczką czy tam pijaczką, to chociaż byłem słaby, to robiłem wszystko, żeby temu człowiekowi dopiec. Nawet dostałem baty, to powiedziałem, że nie, że nigdy, że zawsze będę stawał za moją matką. Bo nigdy nie pozwoliłem na to, żeby ktoś obrażał moją matkę. I wiecie co? Szybko zacząłem szukać towarzystwa. Znalazłem sobie towarzystwo. Miałem 11 lat, już miałem kolegów, którzy mieli po 20 kilka lat. Wykorzystywali mnie do tego, że chodziłem z nimi, wkładali mnie przez lufciki. Ludzie sobie smacznie spali w domu. Mąż z żoną, a ja chodziłem obok nich i okradałem ich. Przychodziłem, szedłem z nimi na melinę. Na melinie wiemy, co tam się dzieje. Tam nabożeństwa się nie odbywają. Tam się odbywają nabożeństwa, ale na chwałę diabła. Tam są takie nabożeństwa. Straszne rzeczy. W wieku 11 lat oglądałem takie podłości, że w żadnym filmie tego nie ma, w żadnym przekazie. I powiem wam, to doprowadziło mnie do tego, że ani do szkoły nie chodziłem, ani nic. W wieku 13 lat, trwało to 2 lata, w wieku 13 lat zamknęli mnie do zakładu. Byłem w zakładzie poprawczym, byłem najniższy, najmłodszy. Uciekałem z zakładu, strzelali do mnie na bagnach, w Nowym nad Wisłą. Tutaj byłem w Białymstoku, w zakładzie poprawczym. Powiem wam, zdemoralizowałem, tam się zepsułem do szpiku. Strasznie tam się zepsułem. Stamtąd wyszedłem, miałem 17 lat, wypuścili mnie bardzo szybko. Nawet nie wiem, jak szkołę skończyłem. Szybko mnie wypuścili, bo chcieli mnie się pozbyć, bo non-stop sprawiałem kłopoty. I kiedy wyszedłem, pojechałem do Gdańska, do OHP, tam zamieszkałem w Gdańsku i zacząłem tam żyć według swojej woli. Wpadłem szybko w towarzystwo, a poznałem towarzystwo, które było w hotelu razem ze mną, w OHP, więc zaczęliśmy kraść, różne napady robić. Wstąpiłem do faszystowskiej takiej organizacji, Faszystowski Front Narodowy, byłem skinheadem, napadaliśmy na Murzynów, na Cyganów i trafiłem do więzienia. I już moja kariera się pokoczyła tak błyskawicznie, tak szybko, że to jest tak jak grypa. Człowiek kogoś spotka na swojej drodze, chorego na grypę, przeziębi się i ta choroba jak złapie, tak wchodzi i trzeba wiele czasu, wiele leków różnego rodzaju, żeby się z tego wyleczyć. I tak moja droga. W więzieniu spędziłem ponad 20 lat. Robiłem wiele złych rzeczy, wiele samouszkodzeń dokonywałem. Powiem wam, że to co ja robiłem, to kiedy spisywaliśmy to wszystko, moja żona była przy tym, to wszyscy się śmiali, mówią, jak to jest możliwe, żeby człowiek takie rzeczy mógł robić, jeszcze tak młody. Że jak to jest możliwe, żeby tak mógł zabijać swoje ciało, swoje organy. Po to tylko, żeby przeciwstawić się temu, co było. Żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby pokazać, że jest się twardym, twardzielem, że żadne środowisko, żadny wpływ, żadne bicie, kary na mnie nie działały. To było coś strasznego. To, co ja robiłem. Powiem wam taki prosty przykład. Benzol. Każdy wie, co to jest benzol. Niemcy w obozie koncentracyjnym zabijali ludzi benzolem. A ja po jedną taką kreseczkę ze strzykawki, to jest taka jedna kropeczka, sobie wszykiwałem do żylnie. Wszykiwałem sobie, miałem po tym blokadę nerek. Niesamowity ból miałem, nie mogłem powietrza, gorączka, miałem 45 gorączki. Odzyskiwałem przytomność, wracałem z powrotem do nieprzytomności i tak na zmianę. Szok, lekarze w klinice w Poznaniu, gdzie byłem, nie wiedzieli, co się dzieje, co to za choroba jakaś dziwna. Podejrzewali u mnie i sepsę i tam inne jakieś choroby. Nie wiedzieli, co to jest, a ja to robiłem i nie wiem, dlaczego człowiek jest tak ogłupiały, że takie rzeczy robi. W wieku, kiedy miałem 13 lat, byłem w zakładzie, jak mnie zamknęli, wypiłem gips. Wypiłem gips. No pomyślałem, że pojadę sobie do szpitala. No pojechałem, ale co się działo? Ten gips bardzo szybko zaczął tężnieć, bo jest temperatura wewnątrz i zaczął tężnieć. Ci szoku podostawali, co zrobić ze mną. Rury, nie rury mi tam wkładali, tu mi przebijali rury w ciele, wkładali, żeby to wszystko wydobyć. To są, po dzisiaj mam takie, że tak powiem, pozostałości potem. Ale zobaczcie, takie dziecko, do czego było zdolne. I kto w tym wszystkim maczał palce? Tylko diabeł. Tylko diabeł. Jemu służyłem. Służyłem diabłu, a nie komuś innemu. Oddawałem jemu chwałę. I on się cieszył, że moimi rękoma i moim życiem może niszczyć świat. To była moja służba. Służyłem księciu ciemności. Wiecie co? Można by było opowiadać o tym bardzo dużo, ale powiem wam, ja się tego wstydzę. Brzydzę się swoim życiem, tym, które kiedyś miałem. Wiem, że trzeba o tym mówić, żeby ludzie mieli poznanie, żeby widzieli, co człowiek robił, a co Pan Bóg zrobił w jego życiu. Ja bardzo źle się czuję po tym, kiedy opowiadam o tym swoim świadectwie, dlatego że trudno jest wracać do tego, co już było i przeminęło. To jest bardzo ciężko. Wracać do tej bolesnej przeszłości, kiedy przypomnimy sobie chwilę, kiedy moja matka przyjeżdżała po 600-800 kilometrów do mnie, nogi sobie odmrażała. Jedna osoba, która była, to tylko moja matka, chociaż była alkoholiczką, tylko ona mnie odwiedzała, nikt więcej. Przez całe 20 lat, które odsiedziałem w więzieniu, kilka razy była u mnie. Ona przyjeżdżała. Ja pamiętam, jak przyjeżdżała do mnie na widzenia i mówi: synku, po co ci to wszystko? Zobacz, zobacz, mają rodziny, żyją, pracują, a ty non stop w więzieniu siedzisz. Po co ci to wszystko? I widziałem, że moja matka ma rację. Mówię: mamo, ja wiem, że ty masz rację. Ja chcę się zmienić. Chcę zmienić się, wyjdę, będę już inny. Płakałem razem z moją mamą. Wracałem do celi, zakładałem maskę, znowu byłem bandytą i tym samym, kim byłem. Chodziłem całe życie w masce i wielu ludzi chodzi w masce, bardzo wielu. Ja już nie mówię o ludziach niewierzących, nawet ludzie wierzący chodzą i zakładają maski. To jest przykre. Kiedyś trzeba stanąć przed lustrem i zdjąć tą maskę. Taka siostra, która z Warszawy pochodzi, całe swoje życie od dzieciństwa, kiedy spojrzała w lustro, nienawidziła siebie. Widziała faceta, mężczyznę widziała. I pożądliwości. Była w rodzinie wierzącej. Kiedy dorosła, szybko wyszła za mąż, bo myślała, że jak wyjdzie za mąż, to jej to minie. Nie minęło. Miała dziecko. Zostawiła dziecko i męża. Pojechała do Stanów. Do pracy. Pojechała do Stanów i w Stanach była. Poznała tam dziewczynę, która jej się bardzo podobała, się zakochała w niej. Ale w międzyczasie przyjechał jeden pastor z Polski, który miał usługę. I wychodzili ludzie po modlitwę. I ona też wyszła. I mówi: chciałabym, aby pastor się o mnie pomodlił. No, mówi: dobrze, no ale o co mam się pomodlić? Nie chciała powiedzieć. No ale ja muszę wiedzieć, o co się modlić. Ona mówi, że nie może powiedzieć, bo jakby powiedziała, to może on by się nie chciał modlić o to. A on mówi: dobrze, to ty módl się po swojemu, ja będę też modlił się. No i się modlił. I kiedy po 2 latach przyjechał, ponownie do Stanów i w tym samym zborze był, nie pamiętał w ogóle o tej kobiecie, no bo skąd mógł pamiętać? Nie utkwiła mu ona w pamięci. I ona podchodzi do niego i mówi, pamięta mnie pastor? On mówi, że nie. To jestem ja, ta osoba, która wtedy, jak pastor był, prosiłam o modlitwę, nie chciałam powiedzieć o co. A, no mówi, już kojarzę. I ona mówi, chciałam powiedzieć świadectwo pastorowi mojej tajemnicy. I mówi, co się działo w jej życiu, że kiedy nie spojrzała, widziała faceta, miała pożądliwości jak facet. To wszystko było jej, ale kiedy po tej modlitwie ona wróciła do domu, spojrzała w lustro, pierwszy raz w swoim życiu zobaczyła kobietę. Pierwszy raz w swoim życiu zobaczyła kobietę. I się rozpłakała i zaczęli się modlić i on mówi do niej, że by powiedziała to świadectwo tutaj, przed zborem. Ona troszeczkę się wstydziła, ale wyszła. Wyszła, opowiedziała to świadectwo i powiem wam, wszyscy płakali razem z nią, dlatego że nikt nie wiedział o tej jej tajemnicy, tylko Pan Bóg. Ale Pan Bóg ją wyrwał od tego, uwolnił, uzdrowił. Ta siostra wróciła do Polski, wróciła do męża, wróciła do córki i jest dzisiaj w Polsce i są wspaniałą rodziną. Ale Bóg ją uwolnił, zabrał jej to. I może każdego z nas identycznie uwolnić. Jeżeli przyjdziemy do Boga, powiem, Panie, zrzucam tą maskę. Obojętnie, kim jestem. Czy jestem osobą wierzącą, czy niewierzącą. Każdy może zdjąć maskę, serce, oddać Jezusowi i tylko Jemu. To jest tak ważne w naszym życiu. I powiem wam, ja tego nie robiłem, chodziłem w tej masce. Ale któregoś razu na mojej drodze stanął człowiek, który zaczął mi mówić o Jezusie. Na spacerze. Chodzimy na spacerze. To jest taki spacernik, się chodzi tam dwójkami i on podchodzi, mi mówi, że Jezus żyje, że mnie kocha i to go wygoniłem, go wyzwałem. Podchodzi drugi raz i znowu mi mówi, że Jezus mnie kocha, że On mnie kocha, że Jezus żyje. To go zbiłem. Ja trafiłem na izolatki, jego zabrali do szpitala. I wiecie co? Teraz wam mogę powiedzieć, że ten człowiek przez wszystkie lata, kiedy ja się nawróciłem, on się cały czas o mnie modlił. Bo w zeszłym roku byłem z żoną na konferencji dla byłych więźniów nawróconych w Łękini i tam go spotkałem. I ten człowiek cały czas się o mnie modlił. I on wierzył w to, że Bóg zmieni moje serce. Jaka jego radość była, kiedy on mnie zobaczył, człowieka przemienionego, nawróconego. To jest chwała Pana. I powiem wam, dlaczego ja o tym mówię w ten sposób? Dlatego, że ja nigdy nie byłem osobą wierzącą. Nigdy nie byłem osobą wierzącą. Dlaczego nie byłem wierzącą? Bo nie chodziłem do kościoła w ogóle. Do żadnego. Ani do protestanckiego, ani do katolickiego, ani do prawosławnego. Nie wiem, jakby te kościoły się nazywały. Nie chodziłem do żadnego. Moja rodzina też. Nie wiem, czy ja byłem ochrzczony. Może byłem. Zresztą nie pamiętam. Nie? Ale nie byłem u komunii, nigdzie nie byłem. Także do kościoła chodziłem tylko, jak już byłem starszy, to po to, bo tam się dobrze odpoczywało, było chłodno, można było pomyśleć, spokój, cisza. A jak byłem młodszy, to chodziłem i jak babcie siedziały, tak to okradałem te babcie. Zabierałem im torebki. Obrzydliwość. Ale dlatego nie znałem. Nie znałem Boga w ogóle. I mi było ciężko pojąć to. I powiem wam, w moim życiu musiało coś się stać, coś takiego, co mnie skłoniło, że zawołałem do Boga. Było to tak. W więzieniu handlowałem narkotykami też. Bo na wolności byłem w grupie przestępczej. Handlowałem narkotykami. Pracowałem jako ochroniarz. Miałem swoją siłownię. Miałem swoją grupę później przestępczą. I powiem wam, w więzieniu czyniłem to samo. Bardzo dużo pracowników, którzy pracowali w więzieniu, korzystało z mojej kieszeni, byli zaangażowani w to. I od tego czasu, kiedy ten człowiek powiedział mi na spacerze o Jezusie, zaczęło coś się dziać w moim życiu. Wszystko mi się waliło, nic mi się nie układało. Wszystko normalnie, kłótnie jakieś non stop awantury miałem. Oni też już mieli mnie dość. I część chciała się wycofać z tego. Ja mówię, jak się wycofać z tego, to wiesz, co ci czeka. I któregoś razu nie wytrzymali, mnie pobili. Pobili mnie tak, że pękło mi oko, zawieźli mnie do szpitala, poszywali mnie tam, przywieźli mnie z powrotem, byłem na takiej celi szczelnej. I co godzinę tam chodzi lekarz. I kiedy lekarz przyszedł, zobaczył, że coś się dzieje, miałem straszną głowę, strasznie spuchniętą głowę miałem. Zawieźli mnie do szpitala więziennego w Bytomiu. Tam leżałem w szpitalu, kroplówki, antybiotyki, różne badania, nic nie pomogło. Zawieźli mnie do pani Gierkowej, do okulistyki, później do centrum medycznego, porobili mi wszystkie badania i zawieźli mnie do Centrum Onkologii w Gliwicach, gdzie stwierdzili, że mam nowotwora, raka czerniaka. I lekarz do... Przepraszam. Lekarz do mnie mówi, że nic nie można zrobić, że to jest taki nowotwór, który jak się ruszy, to zaraz następują przerzuty i ani wyciąć oka, ani jego. Po prostu trzeba cieszyć się życiem. A ja miałem 25 lat i 6 miesięcy wyroku. Później mi zrobili łączny wymiar kary na 15 lat. Tak przede mną była przyszłość nieciekawa. Kiedy wróciłem z tego szpitala, rzuciłem się w szyby. Chciałem popełnić samobójstwo. Stąd ta taka twarz. Później od tamtego razu 8 razy chciałem się zabić. Byłem 3 dni nieprzytomny, 5 dni byłem nieprzytomny. Nie umiałem się zabić. Powracałem cały czas do życia. I kiedy leżąc na izolatkach zacząłem rozmyślać o swoim życiu, czemu nie umie się nawet zabić, samobójstwa nie umie popełnić. W pewnym momencie ujrzałem obraz swojego życia, od dzieciństwa do chwili obecnej, co tam leżałem. Wszystko widziałem. Takie rzeczy, o których w ogóle nawet nie pamiętałem. Takie rzeczy widziałem. I zacząłem wołać do Boga. Wołać do Boga, którego nie znałem, którego nie wiedziałem, jak wołać do Niego. Te słowa po prostu płynęły. Te słowa płynęły. Zacząłem wołać i w pewnym momencie mówię, Boże, czy taki człowiek jak ja, który własnymi rękoma zabijał ludzi, bo sprzedawanie narkotyków to jest zabijanie. To człowiek świadomie zabija kogoś. Kiedy ja komuś daję narkotyk, to ja wiem, że ten człowiek umrze. To ja go zabijam. Hitler miał ludzi, którzy wykonywali. On nie chodził i nie zabijał nikogo. On tylko wydawał rozkazy. A ja dawałem śmierć ludziom. I zobaczcie, i mówię, czy porównywałem się, że jestem gorszy od Hitlera, czy ja zasługuję na jakąś łaskę w ogóle. I tak wołałem do Boga. Wszystko to, co zobaczyłem, utkwiło to w moim sercu, w mojej pamięci. I powiem wam, kiedy wyszedłem z tego, z tych izolatek, poszedłem do biblioteki, szukałem pisma, które jest o chorobach, o nowotworach, coś, jakichś medycznych pism, szukałem książek. Bo mówię, jak nie mogę się zabić, to będę się sam leczył. Szukając, znalazłem pismo. Myślę, że tu wszyscy znają je. Absolutnie fantastyczne. No i zacząłem, patrzę, tam pisze. Absolutnie fantastyczne. Pierwsze skojarzyłem sobie, że jakaś fantastyka to jest. Może tam jakiś fantastyczny lek wynaleźli, może jakiś kamień, coś tego. Ale kiedy czytam, patrzę, Derek Prince, tam jego jakieś wykłady, artykuły, były tam świadectwa. I była też rubryka, gdzie pisały, jeżeli potrzebujesz pomocy, a chciałbyś, abyśmy do ciebie napisali, to napisz. I ja napisałem do nich. I pamiętam, jak dzisiaj Beata Totkie, siostra właśnie w Panu, ona odpisała na mój list razem z pastorem Tadeuszem i zaczęli do mnie pisać. I kiedy ja otworzyłem ten list, w pierwszej chwili, wiecie, pisało o miłości, o człowieku, który umarł za mnie. I jak ten list chciałem wyrzucić, myślałem, mówię, gdzie ja napisałem? Myślałem, że jakiś homoseksualista do mnie napisał. Chciałem go wyrzucić, ten list. Ale kiedy go zacząłem czytać do końca, patrzę, a tu pisze o miłości Bożej, o Jezusie Chrystusie. Pierwszy raz w swoim życiu płakałem, powiem wam. Pierwszy raz w moim życiu ktoś do mnie napisał list bezinteresownie. Tak po prostu napisał do mnie list. Osoba napisała do mnie, napisała mi o miłości, o dobrych rzeczach, że jestem wartościowy, że jestem potrzebny, że Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. To było coś niesamowitego, niesamowite przeżycie, że osoba obca, że rodzina, bliscy, ci moi tam koledzy, nikt o tym nie pamięta, chociaż wiedzieli, w jakiej jestem sytuacji, że mam tego nowotwora, nikt nie napisał. Nikt mi dobrego słowa nie powiedział, a tu obca osoba napisała do mnie i to poruszyło moje serce. I powiem wam, że jak tak rozważałem, to mówię, to ja chcę takiego Jezusa, który właśnie do takich ludzi pisze, do takich ludzi mówi. I tak zacząłem poznawać Jezusa korespondencyjnie. Zacząłem dowiadywać się wszystkiego. Napisali mi wszystko, co chciałem. Pisałem listy po 10-12 kartek, drobniutko, maczkiem, na dwóch stronach. Tyle miałem pytań, tyle miałem wszystkiego. Przysłali mi Biblię, książki, studiowałem. Siedziałem sam na celi, bo byłem niebezpieczny. Siedziałem na ence. Miałem dużo możliwości właśnie, żeby czytać, żeby się karmić tym słowem. I powiem wam, któregoś razu w nocy wstałem, bo poczułem takie w sercu pragnienie, klękłem i zacząłem wołać do Boga. Zacząłem przyjmować Jezusa do swojego serca. Zacząłem wyznawać swoje winy i grzechy. Nie wiem, ile to trwało. 2-3 godziny. Łez było pełno. Nigdy nie płakałem. Ale od kiedy poznałem Jezusa, zawsze są łzy w moich oczach, kiedy mówię o tych sprawach. Powiem wam, że to jest coś pięknego. To są łzy radości i wdzięczności. Przyleciała Atanda. Atanda to są ludzie tacy w hełmach z tarczami, bo ja nie odpowiadałem, bo tam pukali w drzwi. Wpadli do celi. Stępniak, co się dzieje? A ja mówię, Jezus żyje, mieszka w moim sercu. I zaczęli im opowiadać Ewangelię. No, dobra, tego, super, to słuchali, no bo co mieli zrobić? Musieli słuchać. Na drugi dzień mnie skierowali do psychiatry. Poszedłem do psychiatry. Skierowała mnie na obserwację. Po 3 dniach wróciłem z wypisem, że wszystko jest dobrze, że nic mi nie dolega, że jestem zdrowy, że nie ma żadnych objawów schizofrenii. Ojejku. I powiem wam, od tamtego czasu zaczęło się moje życie zmieniać. Chciałem żyć według słowa i czynić to, co jest właśnie tu napisane. Zacząłem zmieniać się, zacząłem pisać listy do ludzi, których skrzywdziłem, tych, których okradłem. Dużo ludzi mi odpisało, dużo nie. Dużo ludzi mi dziękowało, że odważyłem się i wybaczają mi do mojej rodziny, wszędzie. Tak jak jest napisane, abyśmy naprawiali to, co żeśmy zepsuli. Abyśmy świadczyli o Jezusie. Ja to wszystko chciałem robić. To wszystko chciałem robić i to robiłem. Dlaczego właśnie mówiłem o przebaczeniu? Bo tego przebaczenia. Bo jeżeli ja siedziałem z człowiekiem w celi, powiem wam, nad którym się znęcałem, którego okradałem, który był moją sprzątaczką, praczką, jak ja miałem mu do tego człowieka podejść i powiedzieć, wybacz mi, ja cię przepraszam, źle czyniłem. Bardzo źle, że ja tak robiłem, to jest, było złe. Wybacz mi, ja tego nie chciałem. To wiecie, jak to jest podejść? Do żony, mężowi jest ciężko podejść i powiedzieć, przepraszam, no źle powiedziałem, nie chciałem tak powiedzieć. Bo mówi, ja podejdę, ja będę tak mówił do mojej żony, niech ona mnie przeprosi. A co dopiero powiedzieć do współwięźnia? Wszyscy jeszcze inni są więźniowie, jak do niego podejść i powiedzieć mu? Jedni ze strachu, powiem wam, mówili, dobra, Gepard, wszystko jest okej, ja ci wybaczam, nic nie mam, bo oni nie wiedzieli, myśleli, że może to może jakiś mój patent jest, może ja tak sobie coś tam robię. Inni ze szczerym sercem płakali i mówią, ja też się przepraszam i też wybacz mi, przyjmuję twoje przeprosiny i nic do ciebie nie mam, wiem, że nie robiłeś tego, co ty chciałeś. I to było dla mnie największym lekarstwem, ale ja to robiłem. Robiłem to ze wszystkimi, obojętnie kto to był. Przepraszałem dyrektora, wychowawcę, przepraszałem oddziałowego, wszystkich. Naprawdę, to było coś wspaniałego, bo i wtedy miałem czyste serce. Przychodziłem do więźniów, mówiłem im o tym, przepraszałem, to było coś wspaniałego. Tym, co miałem, dzieliłem się. Tak jak kiedyś im zabierałem, to później im dawałem. To było coś wspaniałego, naprawdę. I Bóg oczekuje tego od każdego z nas, obojętnie kim jesteśmy. To nie trzeba być przestępcą, bandytą. Można się urodzić w rodzinie chrześcijańskiej i być od dziecka chrześcijaninem. I też to mamy robić, bo chodzimy do szkoły, chodzimy do pracy, inne rzeczy. Mamy w pracy niesnaski z jednym pracownikiem, z drugim. No jak możemy mówić o miłości, skoro idziemy do pracy i jejku, jak ja nie znoszę tego pracownika, co on no stop w drogę wchodzi. Moja żona taką ma koleżankę, która jej właśnie też tak zachodzi, że tak powiem, jak to się mówi, od tyłu. I moja żona nie mogła sobie poradzić z tym też. I mówi, no czemu ona tak jest? A ja mówię do niej, kochanie, musisz się modlić o nią. Ona jest ze świata, ona ciebie nie zrozumie. Ty masz być dla niej świadectwem. Ty musisz jej wybaczać. Trudno, robi źle. Chcesz, powiedz jej, zwróć jej uwagę, że tak nie może, nie może tak do ciebie mówić. Nie możesz poddawać się też, żeby ktoś tobą na przykład pomiatał. Nie można. Trzeba po prostu powiedzieć, nie życzę sobie, ale trzeba mieć miłość. Trzeba w miłości to wszystko robić. Bo co z tego, że my mówimy, że miłujemy naszego brata, a wyjdziemy na ulicę, zobaczymy żebraka i to łajza jak śmierdzi, odejdź ode mnie, gnojku jeden. To już nie ma nic z miłością wspólnego. Nic. Naprawdę. Nam się wydaje, że to jest miłość, ale to nie jest miłość. To jest trudno się przełamać. Ja wiem, że każdemu jest trudno się do tego przełamać. Mnie też było trudno, ale zrobiłem to. Zrobiłem to, co chciał Jezus Chrystus. Ja zrobiłem to naprawdę, nie udając, nie przed ludźmi pokazując, a żeby ludzie podziwiali, no ten to rzeczywiście, patrzcie, poszedł ty, takie rzeczy. Nie, ja to robiłem przed Panem, robiłem to przed Bogiem i to chcę robić przed Bogiem, nie przed ludźmi. Chociaż przed ludźmi też musimy mieć poszanowanie, żeby nas ludzie szanowali. Ale jeżeli będą widzieli w nas miłość, którą my mamy do nich, dookoła, do naszego domu, do rodziny, będą też nas szanowali i będą też mieli przed nami wielkie poszanowanie. I powiem wam, trudno to było, ale to robiłem. Z moją rodziną do dzisiejszego dnia się nie pojednałem. Chociaż już jestem 9 lat osobą wierzącą. Nie pojednałem się. Na razie pojednałem się tylko z moją siostrą. Z moją siostrą, gdzie stoczyłem wielkie batalie, ale moja żona mi pomogła w tym. Także dzisiaj jestem pojednany z moją siostrą i bardzo się cieszę z tego, bo dwa tygodnie temu moja żona w Poznaniu, w zborze, nie, moja, mój szwagier w Poznaniu, w zborze baptystów był akurat, zaprosiliśmy go, był na usłudze, także słuchał tego wszystkiego, co my mówimy, słuchał o Panu i się cieszy i raduje i bardzo był wzruszony tym wszystkim i wierzę, że oni też przyjdą do Pana niedługo. Drodzy bracia, powiem wam i siostry, powiem wam, że to nie jest łatwo. Od tego czasu zaczęło się zmieniać moje życie do tego stopnia, że chciałem wam powiedzieć, byłem osobą należącą do organizacji, to jest taka organizacja, byłem osobą grypsującą, która innych ludzi traktuje jak podludzi, że oni są tylko nad ludźmi, a inni to są podludzie. To jest straszna organizacja. Powiem wam, że ja do tej organizacji należałem. Nie wiedziałem o tym, że nie można dwóm panom służyć. I kiedy mi napisali, żebym szukał społeczności, poszedłem na społeczność pierwszy raz do świadków. Do świadków poszedłem, bo komunikat taki był przez radio z węzeł, że świadkowie, poszedłem do nich. Ale i poszedłem, no i tam wziąłem Biblię, poszedłem z Biblią i tam nie wiedziałem, o czym oni tam w ogóle będą mówić, kim oni są. I oni no tam usiedli to i rozważali akurat temat o nieboskości Jezusa. To mnie tak poruszyło, że mówię, chwila, co pan to gada za głupoty? Co to jest? Ja mam tu Biblię, czytam mojej Biblii, że Pan Jezus był Bogiem. A co pan tutaj za jakieś bzdury opowiada tym ludziom? I on prosił, żebym nie mówił takich rzeczy, że jak będę chciał, to później będę mógł powiedzieć na ten temat coś. Nie? No i dalej on swoje, no to ja znowu, no to mnie wyprosił, powiedział, żebym stamtąd wyszedł, żebym więcej nie przychodził. No dobrze. Były nabożeństwa, przychodził ksiądz też, no i też komunikat. Nie, poszedł do wychowawcy, mówię, panie wychowawco, chciałem jakąś społeczność znaleźć, gdzie bym mógł posłuchać o Bogu, to pomodlić się. No mówi, no są msze. Ja mówię, kiedy? No mówi, w niedzielę o 10:00. Zapisałem się, poszłem. I to chyba musiało tak być, powiem wam. Pan tak sprawił, że akurat musiał tak być. Akurat to był maj, piękny, taki radosny. Maj, takie majówki, nie majówki. Ja poszedłem na te majówki. Ja nie wiem, co to w ogóle było. Poszedłem. No i rozpoczęła się tam msza. I później ten ksiądz zaczął mówić właśnie o modlitwie do Maryi, żeby się modlić teraz na różańcu. I mnie to w ogóle nie pasowało. Ja mówię... Ale ja czytam Biblię i w mojej Biblii, proszę księdza, nie ma czegoś takiego napisanego. O czym to jest w ogóle? I zacząłem mu zadawać pytania. On mi mówi do mnie, żebym usiadł, że nie wolno takich rzeczy mówić podczas mszy, nie wolno przerywać. Ale ja nie zgadzałem się ze słowem. Powiem wam, byłem bardzo gorliwy, jako młody chrześcijanin dopiero nawrócony. Ja wszystkiego szukałem, ja chciałem po prostu prawdę poznać. Ja chciałem znać prawdę tą, która jest napisana, więc byłem naładowany energicznie, bo no, nie znoszę kłamstwa, do dzisiejszego dnia nie znoszę. Chłopcy mogą coś o tym powiedzieć, jak kłamstwa nienawidzę. I nienawidziłem tam też. Jeżeli ksiądz mówi, powinien mówić prawdę, a on mówi co innego. Więc wstałem, mówię, ludzie, co wy tu za bzdury słuchacie? Co wam to za głupotę opowiada? Ten się zdenerwował strasznie. Ksiądz i kazał, żebym wyszedł. Wyszedłem z nim, zadzwonił na bramę przed dowódcą, powiedział, że mnie więcej nie puszczali na mszę. Ja powiem wam, nie wiem, tyle sobie wrogów tam narobiłem, nigdy nie myślałem, że ja sobie wrogów narobię. Że zaprawdę człowiek ma tyle wrogów. Czytałem, że no wrogów będziemy mieli, żeby nie nas świat nienawidził, ale ja ludzi uważałem, tych, którzy chodzą do kościoła, za ludzi wierzących. Jeżeli chodzą do kościoła, mówią o Panu Bogu, to uważam ich za wierzących wszystkich ludzi. A tu sobie wrogów narobiłem. Ja mówię, jejku, wszyscy na mnie się patrzyli, a że jeszcze należałem do tej organizacji, to nikt nic nie mógł mi powiedzieć, nic zrobić, no bo, że tak powiem, bali się mnie. I wiecie co? Byłem tym rozczarowany, mówię, co tu się dzieje? Napisałem o tym wszystkim tam do Beaty, do tej siostry. I komunikat, że jeżeli są chętni, o godzinie 16, to chyba był wtorek, jak się nie mylę, tak. We wtorek jest spotkanie z przedstawicielem Kościoła Zielonoświątkowego. Chętni, żeby zgłaszali oddziałowemu. Ja mówię, następny. Kto to przecież? Jakiś zielony? Co to jest w ogóle? Tak słucham, mówię, tu zielony, tam jakiś inny, mówię, tu świadek. Co to jest? On mówi, Boże kochany, mówi, iść czy nie iść? A mówię, pójdę, nie? I poszłem na to spotkanie, ale przygotowałem się do tego spotkania tak bojowo i mówię, jak tam wejdę, to teraz to ja im tak wszystko wyłożę, im tak tutaj nawciskam, że im normalnie wpięty pójdzie. Oni tu będą mi jakieś zmieniać Biblię, nie? No i dobra, no i poszłem. Przywitali mnie tam bardzo serdecznie, ciepło. Spytali się, kim jestem. Ile mam wyroku. To, co mnie tu skłoniło, że przyszedłem. Ja mówię, że czytam Biblię, to, tamto. Trochę opowiedziałem o sobie. Oni mówią, że oni właśnie tutaj właśnie czytają Biblię, rozważają ją, modlą się jeden o drugiego. Usiądź, posłuchaj, zobaczysz. Dobrze, usiadłem. Słucham. No i na sam koniec mówię, no zgadza się, wszystko jest to samo. Także po jakimś czasie, chyba na trzecim spotkaniu przyjąłem Jezusa już przy wszystkich do swojego serca i w tym samym czasie wychodzę ze spotkania i dochodzą do mnie ludzie, którzy grypsowali, mówią: Gepard, ty chodzisz na te spotkania? Ja mówię: tak. To nie możesz tam chodzić. Ja mówię: dlaczego? Nie znasz zasad? Ja mówię: znam. I mówię: Boże, co ja mam zrobić? Duch Święty mówi: musisz wybrać. Ja mówię: to ja dziękuję, rezygnuję z grypsowania i chcę iść za Jezusem. Powinni mnie zbić, skopać, bo taka jest kara za odejście z tej organizacji. Nic mi się nie stało. Powiem wam, zaraz zgłosiłem oddziałowemu, że już nie grypsuję, żeby wykreślił z celówki. Przyjechał komendant ochrony, przyjechał dyrektor i mówią do mnie, że muszą mnie przewieźć do innego więzienia, bo nie ręczą za to, co może mi się stać. A może mi się wiele stać, że mam bardzo dużo wrogów i wśród funkcjonariuszy. A ja mówię, że nie wyjadę stąd. Więc napisałem takie oświadczenie, że na własną odpowiedzialność zostaje. I kiedy na drugi dzień wyszedłem na spacer, wyszło pełno ludzi, wszyscy wyszli pełni nadziei na to, że będzie sensacja, że mnie przekopią, że coś się stanie złego. Ja wyszedłem na spacer i powiem wam, szedłem, modliłem się i miałem lęk, bo bałem się, bo jestem tylko człowiekiem. Ale kiedy wyszedłem, nic się nie stało. Chodzili dookoła mnie, szemrali tam pod nosem coś, mówili i Pan tak sprawił, że nawet mi się, nigdy złego słowa nawet do mnie nie powiedział, tylko jeden człowiek zadał mi pytanie, mówi: Gepard, co się stało? A ja mi wybrałem Jezusa i chcę iść za Jezusem. I tak się skończyło to. Wiecie, chorowałem na padaczkę, miałem chorobę padaczkę. Miałem bardzo silne ataki. Miałem takie ataki, że 8-9 ludzi nie było w stanie mnie utrzymać. Takie miałem ataki. Uciekałem z konwoju, wyskoczyłem z pociągu i uległem temu wypadkowi. Miałem padaczkę pourazową. I powiem wam, że stał się cud, bo któregoś razu, czytając właśnie Ewangelię Jana 14, te słowa 14:14, o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, ja to spełnię. I powiem wam, przyszedłem do celi, klęknąłem, zacząłem wołać do Boga. Mówię: Panie, Ty powiedziałeś, że o cokolwiek prosić będziemy, to się stanie. Zacząłem wołać i prosić o to. I powołując się na święty autorytet, Jezus mi zabrał chorobę. Zabrał mi chorobę. Od tamtej pory nie miałem ani jednego ataku. To już minęło 9 lat. Ani jednego ataku. Nie biorę w ogóle leków. Bóg mnie uzdrowił od palenia papierosów, od picia kawy. Od wszelkiego zła mnie Bóg uwolnił, które kiedyś było. Za jednym razem. To było wieczorem. Ja mówię: Panie, rano wstanę, ja nie chcę palić, nie chcę pić kawy, nie chcę robić tego i chcę być wolny od choroby. I do dzisiejszego dnia tak jest. I powiem wam bardzo ważną rzecz. Moja wiara, tak jak Pan powiedział, że wiara człowieka przynosi góry. I to jest prawda. Przez naszą wiarę możemy wszystko dostać. Nasza wiara. Kiedy poszłem do lekarza, bo tam pielęgniarka przychodzi z lekami i daje, trzeba przy niej wypić. Kiedy poszedłem do lekarza, mówię: Pani doktor, ja już nie mam ataków, jestem zdrowy i chciałbym, aby Pani te leki mi zabrała. Ona mnie skierowała znowu na obserwację. Byłem na obserwacji. I musiałem do brata, mówię, który do mnie przychodzi: co mam zrobić? On mówi: bierz te leki, po prostu no, wypluwaj je, nie? Jakoś tak, żebyś ich nie brał. No i tak robiłem. Wypluwałem te leki. Dzisiaj chodzę regularnie co miesiąc z Łukaszem do lekarza. Dlaczego? Bo mam grupę inwalidzką z tego powodu. Kiedy chciałem, żeby mi zabrali tą grupę, nie chcieli mi zabrać. Kiedy powiedziałem, że jestem zdrowy, nie mam ataków, to chciałem mnie skierować znowu. Może pani Stępniak do szpitala pan poleży może trochę, to coś może gorzej jest. Ja mówię, nie. I mamy siostrę w zborze w Krotoszynie, która jest lekarzem psychiatrą. I kiedy jej to powiedziałem, ona do mnie powiedziała, Piotr, nic nie zrobisz. No jak ty sobie wyobrażasz, że lekarz obali swoją teorię, która od stuleci jest teoria, że oni powiedzą, że... Dziękuję. Powiedzą, że Bóg uzdrowił cię. No jak ty sobie to wyobrażasz? Oni by zaprzeczyli temu, czemu trzymają się tyle lat. Ja mówię tak, miej tą grupę, chodź do tego lekarza, albo nie chodź i się trzymaj. Mam tu ze sobą właśnie papiery, wypisy o tej mojej chorobie i o jednej, i o drugiej. Wożę to ze sobą też na świadectwo, po to, żeby ktoś, jeżeli by chciał zobaczyć, to mam takie świadectwo, takie wypisy, gdzie właśnie uznali mnie też za chorego psychicznie i umysłowo, stwierdzili u mnie niedorozwój umysłowy. A w tym roku byłem z moją żoną i byliśmy na takim szkoleniu i wystawili całkiem inną opinię. To ja mówię, to jak to teraz odmieniło się? To, ale pani zobaczy, tu jest taka opinia, taka. To może się pomylili. Także zobaczcie, ale u Pana Boga wszystko jest możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Dla każdego człowieka, dla każdego z nas. Ja wam powiem, że tyle, co ja dostałem od Pana Boga łaski, tyle miłosierdzia. Byłem zatwardziałym, że tak powiem, bandytą. Służyłem diabłu. I kiedy poznałem Jezusa, kiedy moje życie zaczęło się zmieniać, powiedziałem, służę na całość Panu Jezusowi. I powtarzam wszystkim, albo idziemy za Panem Bogiem na całość, na maksa, jak to się mówi, albo dajmy sobie spokój, bo nie możemy być letni. Albo jesteśmy zimni, albo goręcy. Ja chcę być gorący. Każdego jednego dnia, kiedy wstaję, modlę się o to, błogosławię moją żonę, moje dzieci. Żona modli się o mnie, błogosławi mnie, bo chcę wzrastać każdego dnia. I wierzę, że każdego dnia, kiedy wstanę, Pan Bóg daje mi życie, daje mi zdrowie. Troszczy się, abym miał co jeść, co pić, abym też szedł i nosił, niósł Jego Słowo tam, gdzie są potrzeby przeciwności. Gdziekolwiek, gdzie nie pójdziemy, świadczymy o Jezusie. To jest coś wspaniałego, służyć właśnie Panu. Być, nie przychodzić do Pana Boga i od samego rana listę Mu wystawiać. 200 życzeń. Panie to, Panie tamto, Panie tamto. Zacznijmy dziękować Panu Bogu. Nie listy, tylko dziękować. Panie, ja Ci dziękuję za to, że żyję. Dziękuję Ci, Panie Boże Ojcze, że mam tą chorobę, która może mnie doświadczyć. Bo choroba nas doświadcza. Wszystko nas doświadcza. Jakie ja przeszłem doświadczenia później, kiedy ta choroba się zaczęła rozwijać. Powiem Wam, kiedyś wozili mnie z więzienia do więzienia, bo dlatego, że mieli problemy i żebym dłużej nie był w więzieniu, żebym nie zarażał innych złymi rzeczami. Później mnie wozili z więzienia do więzienia, żebym zarażał innych dobrymi rzeczami. Taki mi na chwałę Pana. Ale wiecie co, no choroba postępowała, dostałem przerzuty na płuca, zaatakowało mnie. W szpitalu, prawie 2 lata przeleżałem w szpitalu. Jeździłem od szpitala do szpitala różnego rodzaju i chemia i faszerowali mnie dolarganem, morfiną. Przez to tylko miałem osłabione myślenie w ogóle. To było coś ohydnego. Ja widziałem, powiem wam, ludzi, którzy umierali nie z powodu nowotwora, tylko umierali z powodu przedawkowania. Bo serca ich już nie wytrzymywały tych ilości dolarganu i morfiny. I oni umierali z tego powodu. I tego smrodu, który tam był, nigdy nie zapomnę. Taki smród sam, jak byłem z żoną w Oświęcimiu na Marszu Żywych, taki sam smród tam czułem, identycznie. Smród śmierci. To śmierć, to jest ohydny zapach. To jest coś strasznego, ten zapach. Ten zapach towarzyszył mi bardzo długo. I kiedy ja tam leżałem, mówię do jednego brata, który mnie odwiedził, mówię, bracie, czy Bożym planem było to, abym ja po tym wszystkim, co dostałem od Boga, teraz umierał, teraz odchodził? On mówi, ja wierzę, że nie. Módl się o to, aby Bóg sprawił cud. Módl się o to. My będziemy się modlić. A ja mówię, dobrze. I zacząłem się modlić. I powiem wam, ważyłem 40 kilo. Zacząłem się modlić i to stało się, nawet nie wiem kiedy, z dnia na dzień. Bez żadnej chemii, bez niczego. Odmówiłem do Larganu o morfiny i przestałem brać to świństwo. I Bóg mnie uzdrowił i dzisiaj stoję tu przed wami i jestem zdrowy. Później, jak już doszłem do siebie, powiem wam, nawet chodziłem na siłownię, żeby troszeczkę poprawić swoją kondycję. Chodziłem na siłownię, żeby poprawić kondycję, gdzie płuca miałem przeżarte. Jak na wolność wyszedłem i poszedłem do pulmonologa, żeby zobaczył moje zdjęcia, bo zrobiłem nowe zdjęcie, żeby porównać z tymi starymi. Mówi, co pan to mi przynosi za głupoty? Co to w ogóle jest? Ja mówię, zdjęcie. Mówi, proszę pana, ja pana zdjęcia tutaj mam przed sobą, mam wypisy, ja wiem, co to jest. A pan co tu mi przynosi za jakieś parodie? Czyje to są zdjęcia? Ja mówię, moje. Kto za pana był zdjęcia zrobił? Ja mówię, Boże, kochany, ja. Dobrze, zadzwoniła tam, poszłem z nią, na miejscu mi zrobili zdjęcie na mokro. Ona przyszła, zaczęła mówić, nie, no to niemożliwe jest. To jest niemożliwe. Tu taka choroba, jak to się stało? A ja mówię, nie wiem, jak to się stało. Bóg mnie uzdrowił. Amen. Ona co innego powiedziała. Ale powiem wam, i tak się dzieje. I to jest obecne. Brak wiary w tych ludziach w ogóle. Ale tak się dzieje. I powiem wam, jestem tak Panu wdzięczny i Pan to sprawił. I wiem do czego. Ja rozmawiam codziennie z Bogiem. Każdego dnia. Słucham tego, co Bóg do mnie mówi. Jeżeli z czymś sobie nie radzę, przychodzę do Niego i mówię, Boże, dopomóż mi. Nie radzę sobie z tym. Nie wiem, jak sobie poradzić. Nie wiem, jak to rozwiązać. Bóg mi odpowiada. Codziennie wieczorem z naszą całą rodziną się modlimy. Rozważamy po kolei Słowo Boże. Od Ewangelii do Ewangelii, od listu do listu modlimy się. Mamy spotkania w domu we wtorki, w piątki. Prócz tego nasza cała rodzina poświęciła się Panu Bogu. Dwa tygodnie temu wyszliśmy na środek, prosząc naszych braci starszych i pastora i zbór o błogosławieństwo dla naszej służby. Bo chcemy całą rodziną służyć Panu. Chcemy nasze życie dla Pana poświęcić na maksa, abyśmy mieli radość i pełnię Bożej chwały w tym, co robimy. Chcemy, aby Boże imię rozsławiane było, aby ta chwała Boża była wszędzie wywyższona, aby docierała do każdego miejsca. Obojętnie kto to jest, czy to jest policjant, lekarz, czy to jest biznesmen, czy to jest żebrak, no obojętnie kto to jest, żeby to wszystko docierało tam. I powiem wam, że naprawdę Bóg jest wspaniały i wielki. Ja wam, drodzy bracia, powiem jeszcze króciutko. Bo widzę, jak czas się nieubłaganie zbliża, a ja bym mógł tutaj mówić i mówić. Ale powiem tak. Kiedy wyszedłem na wolność, to myślałem, że jest tak na wolności, jak mi ludzie mówili, kiedy przychodzili do więzienia. Miałem kiedyś żal do tych ludzi, że nie mówili mi prawdy. Że mówili mi taką Ewangelię książkową. I miałem żal do tych ludzi. Dlaczego mi nie powiedzieli prawdy? Wiele rzeczy po prostu bym zrozumiał i na wiele rzeczy bym był przygotowany. I kiedy wyszedłem, miałem 130 zł. Jedne rzeczy. Kiedyś miałem pieniądze, samochody, miałem wszystko, co chciałem. Miałem to zarobione czym? Brudami, ludzką krwią i samymi złymi rzeczami. Teraz wyszedłem, chciałem iść za Panem. I powiedziałem, będę szedł za Panem, będę służył Jemu, będę żył sprawiedliwie, będę wykonywał to, co Bóg chce i będę uczciwy. 130 zł na dużo nie wystarczy. Zamieszkałem u rodziny, przepraszam, takiej dalekiej. Myślałem, że to jest normalna rodzina. Ja ich nie znałem. Kiedy zobaczyłem, co tam się dzieje w tym domu, to Sodoma i Gomora. Przychodzili jacyś faceci, dwoje dzieci tam było. pili, znosili jakieś kradzione rzeczy, kiedy ja się o nich modliłem i kiedy starałem się mówić o zmianie swojego życia, napadli na mnie, podarli mi Biblię, książkę, rzeczy mi podarli. Coś strasznego. 130 zł mi się skończyło i tak jak już mówiłem, jestem inwalidą drugiej grupy. Mam napisane ociemniały i chorobę padaczki. I teraz do pracy, żeby taką pracę dostać, nie mam możliwości. Byłem najaktywniejszym człowiekiem chyba na świecie szukającym pracy. Nikt. Już mnie przyjęli do pracy. Mówią tak. Dobrze, niech pan przyjdzie. Przyszedłem do pracy, daję dowód kadrowy, a kadrowa zobaczyła dowód. Dowód mam, zdjęcie w dowodzie mam w takim podkoszulku. Widać pełno tatuaży. Zobaczyła, pan poczeka, do szefa tylko pójdę. Poleciała, szef wraca. Panie, szkoda, no już to miejsce już zlikwidowane. Pan za 2 miesiące przyjdzie. Nikt nie chciał mnie do pracy przyjąć. Z powodu choroby i z powodu mojej przeszłości. Ciągnęło się to za mną. Doszło do tego, że nie miałem co jeść. Do tego stopnia doszło. Ale po wyjściu pierwsze moje kroki skierowałem do zboru. Bo wyszedłem w piątek, a w sobotę przyszedłem do zboru. I powiem wam, poszedłem do opieki. Czy jakąś pomoc? Nie. Nie należy mi się. Tam, gdzie ja mieszkam, dochód przekracza 300 zł na osobę. No dobrze. Renty nie. Nie mam lat wypracowanych, nie mam podstaw do renty, nic. To ja mówię, z czego ja mam żyć? No musi pan sobie radzić. Boże, modliłem się, wołałem do Boga. Chodziłem od człowieka do człowieka i powiem wam, prosiłem o to, proszę pana, można posprzątać garaż? Posprzątałem garaż, ktoś mi dał 5 zł. Posprzątałem komuś w ogrodzie, dał mi 10. Komuś pozamiatałem coś, dał mi obiad. I tak wegetowałem z dnia na dzień, z dnia na dzień. Chodziłem i już byłem po prostu rozpaczony. Nie chcę mówić o szczegółach tutaj, bo to troszkę by dużo czasu zajęło. Dlatego powiem tak ogólnikowo. Chodziłem od kościoła do kościoła. Chodziłem nawet do kościoła katolickiego i żebrałem. Pamiętam moment, jak poszedłem do księdza, proboszcza takiego jednego kościoła u nas w Ostrowie i mówię o swojej sytuacji. Pokazałem mu wypisy ze szpitali i decyzję o grupie inwalidzkiej i zwolnienie z więzienia. On mówi, że nie mogą mi pomóc, ale poprosi, żeby mi gosposia zrobiła kanapki. Kiedy ona mi zrobiła kanapki, to powiem wam, to były kanapki, których taki nigdy w swoim życiu taki nie jadłem, kanapek. To był tak twardy chleb ze smalcem i tak mało tego smalcu, że szedłem, płakałem i się dusiłem. Ale Bogu dziękowałem za to, że chociaż to mam. Stawałem nieraz przed wystawą sklepową i wstyd mi było wejść i powiedzieć, proszę panią, dałaby pani mi chleb. I wiem, że bym dostał ten chleb, ale wstydziłem się. Stawałem i płakałem i przypominały mi się momenty, kiedy czytałem książkę Nędznicy, jak to dziecko stawało przed wystawą i pragnęło to chleba. I wołałem do Boga, a diabeł mówi, po co ci taki Bóg? Zostaw go, zobacz, wracaj, byś miał wszystko, kasę, wszystko, co byś chciał. Sprzeciwiałem się temu. Sprzeciwiałem się i mówię, wolę umrzeć z głodu, jak mam robić to, co robiłem. Szedłem któregoś razu, kobieta żebrze. Miałem 5 zł. To był mój obiad, kolacja i śniadanie. A już od kilku dni chyba nie jadłem, od 2 albo 3 dni. Przechodzę, Duch Święty mówi, wróć się i daj tej kobiecie. Wróciłem się, dałem te 5 zł. Nawet słowa nie mówiłem. Nawet nie pytałem się, panie, ale dlaczego? Przecież ja nie mam co jeść. A skąd ja wezmę? Wróciłem się, dałem, poszedłem do domu. Zacząłem się modlić, czytać słowo. Za 2 godziny przyjeżdża gościu, który mnie w ogóle nie znał. i mówi, że był w kuchni i Bóg powiedział do niego, żeby poszedł, zrobił zakupy i żeby mi to przywiózł. No i tak zrobił. Przywiózł mi całe dwie reklamówki jedzenia. Zobaczcie, jak Bóg odpowiada. Ale na co się patrzy? Nasze serca. Co my w nim mamy? Czy my to zrobimy? Na serca nasze się patrzy Pan Bóg. I mówi nieraz do nas. Nieraz mówi do nas, a my mówimy, to nie jest od Boga na pewno. Ja to robiłem. Kiedy poszedłem do gazety. Łukasz, podaj mi tam ten mój plecak. Kiedy poszedłem do gazety, mówię do człowieka, czy ten człowiek jest moim przyjacielem. Mówię, wiesz co, mam taką sytuację i mu powiedziałem wszystko. On mówi, wiesz co, słuchaj, ja napiszę taki artykuł w gazecie. Może ktoś ci pomoże, nie? Zobaczcie, wyszedłem, taki artykuł tu jest. To jest moje zdjęcie. A tu jest taki bardzo duży artykuł napisany. I o tym wszystkim, co tutaj wam mówię, to jest napisane. Znaleźli się ludzie, którzy po prostu wsparli mnie. Ktoś mi jakąś odzież dał, ktoś zaproponował, żebym przyszedł mu tam w ogrodzie coś zrobił. Jakieś tam pieniążki płynęły. I Pan odpowiadał. Ale ten człowiek był to człowiek niewierzący. On do dzisiejszego dnia na razie nie chce słuchać. Ja z nim raz rozmawiam. A on mówi, daj mi na razie spokój. To jeszcze nie czas. Ale zobaczcie, do takiego stopnia doszło. Poszedł do prezydenta miasta, mówię, panie prezydencie, ja wyszedłem z więzienia, mam taką i taką sytuację. Panie, ja już nie wytrzymam. Niech pan coś zrobi z tym. Bo wezmę taki plakat, napiszę na nim, wyszłem z więzienia, jestem głodny. A on mówi, panie, uspokój się pan. Zawołał sekretarkę. Przyszła sekretarka. Mówi, już nie pan, pani Jolu, pani idzie, pokupuje pani temu panu tam różne produkty, to proszę tu pieniądze i pani zrobi dla niego jakieś jedzenie. Przyszła, zrobiła mi jedzenie, ja u niego tam jadłem. Dali mi to jedzenie, jakieś pieniążki, mówi, będę chciał panu pomóc. Człowiek, który nie zna w ogóle Boga. I powiem wam, czemu tak się właśnie stało. Bóg mi pokazał pewne zrozumienie, że Bóg wszystkich kocha, obojętnie kto to jest. Że wszystkich kocha, nawet tych, którzy są niewierzący. Że mają dobre serca i Bóg ich szuka, tych ludzi. I to jakiś pewien rodzaj świadectwa też jest o tym człowieku. A tutaj, drodzy bracia, to tak może, tak. To zobaczcie. Drodzy bracia, tu jest ten dowód. Przez ten dowód ja tyle miałem problemów. Nigdzie nie mogłem dostać pracy. Gdzie nie poszłem? To jest coś niesamowitego. Ten dowód, to nieraz mówię, no ja chyba ten dowód zjem. Bo tak tyle on mi przyprawił kłopotów, ten dowód. Takie mi zdjęcie zrobili z tatuażami. Zobaczcie, tu są te recepty, które chodzę i biorę na leki. To wszystko się dzieje, to się dzieje wszystko naprawdę. Każdy z nas powinien spojrzeć naprawdę w swoje serce. Kiedy ja zacząłem zaglądać, to wszystko przechodziłem, zacząłem zaglądać w swoje serce, zobaczyłem, że bardzo dużo rzeczy jeszcze jest w moim sercu, które muszę wyrzucić, których muszę się wyrzec, które muszę usunąć ze swojego życia i ze swojego serca. Bardzo wiele rzeczy. Chodziłem do zboru, przychodziłem codziennie, co niedzielę na nabożeństwo, w środę. Moja żona tam stała. Nigdy nie myślałem, że ta kobieta będzie moją żoną. No stoi sobie jakaś kobiecinka, ładnie śpiewa Panu, modli się. To wszystko, nie? Tak sobie myślałem o mojej żonie, nie? I powiem wam, nigdy nie myślałem. I tak w naszym zborze taki był smutek. Nic się nie działo. W ogóle nic, kompletnie tak. Ja mówię, gdzie to wszystko jest, co jest, o czym mi mówili, że tu działają, tam działają, że służby, że się ludzie rozwijają, robią to, że idą tu, tam, że żyją, że ludzi kochają, wie, gdzie to wszystko jest. Kończy się nabożeństwo, szlachting, nie ma nikogo, każdy wraca do swojego domu, każdy żyje tym, co było przed nabożeństwem, wraca z powrotem do tego. Niektórzy to już w ogóle wracają, to wstają rano, to przede wszystkim włączają ten mówcę i od samego rana on ten mówca leci i siedzą, oglądają seriale, a później swoje życie chcą układać według tych serialów. M jak miłość nie pomoże, nic nie pomoże. Nic. Jak Panu Jezusowi nie zaufamy, nie oddamy Mu serca, nic nam nie pomoże. Żaden serial, nie wiem jak on by był stworzony, nawet by mógł być z Marsa, nie pomoże nam to. Musimy po prostu my, swoje serce. Wiecie co, byłem teraz niedawno w Zielonej Górze z moją żoną. Jak siostry przyszły, takie kochane, po 82-3 lata, przyszły tam chyba 6 czy 7 i mówią, bracie, my chcemy służyć Panu, my chcemy iść tu, ale nie ma kto z nami iść, bo my już nie jesteśmy małolatki, no jest starsze i ktoś, żeby poszedł z nami, ja bym chętnie poszła na przykład z usługą tu, tam do jakiegoś domu opieki, bym ludziom powiedziała, ale kto ze mną pójdzie? Wiecie, jak ja się wzruszyłem bardzo? Pan Bóg też bardzo się wzruszył, bo widział pragnienie tych kobiet. Dlatego leży to wszystko na nas, mężczyznach, którzy jesteśmy kapłanami naszych domów, naszych kościołów. Każdy z nas jest kapłanem swojej rodziny. Tak jak dzisiaj żeśmy tutaj śpiewali. Każdy mężczyzna jest kapłanem. My świadczymy naszej żonie, naszym dzieciom i my jesteśmy kapłanem. A jeżeli będziemy złym kapłanem, to złe rzeczy przejdą do nich. Mamy dobre rzeczy i my mamy świadczyć o Jezusie. A jeżeli my przychodzimy, włączamy se telewizor, siadamy, paluszki, herbata i oglądamy wiadomości. Dobrze tego lepera usunęli. No wreszcie, dziad jeden, co on tu robi, nie? Trzeba modlić się o tego człowieka i nie siedzieć przed telewizorem i takich głupot nie gadać. Po prostu trzeba żyć tym życiem, bo wiadomo, jest to życie, w którym jesteśmy. Żyjemy w tym życiu, ale trzeba świadczyć. Jak mamy swoim dzieciom świadczyć o dobrych rzeczach, jeżeli tych dobrych rzeczy nie czynimy? Jak możemy mówić dzieciom naszym, żeby robili to, tamto? A oni powiedzą, no a ty co robisz? No to daj mi przykład, pokaż, jak to się robi. Bo przeważnie tak mówimy, za moich czasów to tam nie było. No pewnie, że nie. Ale za tych czasów też tak nie jest. Dzieci są inne, są mądrzejsze i potrzebują też coś. I my powinniśmy im zaoferować coś. Ja na przykład mówię, coś za coś. Pracujesz? Wykonuj tą pracę dobrze. Robisz to? Masz to. Nie robisz tego? Nie masz. Coś za coś. U Pana Boga też jest. Wykonujesz Jego wolę? Dostajesz, co chcesz. Tak jest u Pana Boga. I wiecie co? Powiem wam, drodzy bracia. I właśnie w naszym zborze tak było. I któregoś razu stało się coś strasznego, ale coś na chwałę Pana. Bo to było doświadczenie dla mnie i dla zboru. Pewnego razu soboty na niedzielę pili tam sobie, kiedy ja im zwróciłem uwagę, że dzieci patrzą się, co oni tam robią, bo ta kobieta się rozbierała do naga i to, i różne rzeczy. I kiedy ja im zwróciłem uwagę, rzucili się na mnie, wpadłem w szyby. Wyskoczyłem stamtąd, poleciałem do sąsiadu, zadzwoniłem po policję. Przyjechała policja, ich zabrali, mnie zabrali na pogotowie, poopatrywali i zawieźli mnie do starszego zboru. To było nad ranem. Zawieźli mnie do starszego zboru. Stamtąd opowiedziałem starszemu zboru, co się działo, jaka sytuacja i poszliśmy na nabożeństwo. Jesteśmy na nabożeństwie i podczas nabożeństwa jest uwielbianie. Kiedy uwielbiamy Pana, wszyscy radośni, i dzieci są wszyscy, tu wpadają ludzie z bluźnierstwem na ustach, wyzywają, krzyczą, z nożem, kopią ławki. Jedna siostra dostała butelką w zęby. No straszne rzeczy. Ja dostałem cios, przewróciłem się, wstałem, zacząłem się modlić o tego człowieka. On mi nóż do gardła przystawił. To był jeden, że tak powiem, horror. To był jeden horror. Po jakimś czasie przyjechała policja antyterrorystyczna i ich zabrali. Wiecie co? To było doświadczenie na Bożą chwałę, że nasi bracia i nasze siostry się obudzili. Zobaczyli, że obok nich żyją ludzie, że są, że nie są sami, że nie można tylko być religijnym, przychodzić i klepać modlitwy, iść do domu i żyć swoim życiem. Że trzeba z siebie dać wszystko, że trzeba obejrzeć się. Może nasza sąsiadka jest głodna, może nasz sąsiad nie ma prądu, trzeba mu herbatę zagrzać. No różne rzeczy. W naszej rodzinie, zobaczcie, to dookoła, już nie mówię w naszym kościele. Musimy się rozglądać na boki, patrzeć się na ludzi. Mamy być cały czas czujni. Nie czujni tylko, bo Pan przychodzi, ale czujni, czy ktoś nie woła za potrzebą, bo przyjdziemy koło człowieka, który potrzebuje i staniemy przed Panem, a niedługo staniemy przed Nim. Co wtedy powiemy? Co odpowiemy, kiedy nam się zapyta Pan, co żeś zrobił dla mnie? Co powie każdy z nas? Ja nie wiem, co ja powiem, bo... Ale kto... Może powiedzieć, co powie. Howard Pittman mówi, Panie, ja przyszedłem, tu głosiłem Ewangelię, to robiłem. A on mówi, dla kogo? Dla mnie? Nie przypominam sobie, żebyś to dla mnie robił. Ty robiłeś to dla siebie, aby zaspokoić swoje potrzeby, swoje żądze. I my powinniśmy pamiętać o tym, że mamy bliskich obok siebie. Mamy mieć miłość, a skoro nie będziemy mieli przebaczenia, dlatego właśnie ja mówiłem o przebaczeniu, skoro nie będziemy mieli przebaczenia w swoim sercu, nie będziemy mieli miłości. Bo ten, który mówi, ma miłość, a ma nieprzebaczenie, no to jest kłamcą. Kłamie. Bo jak można mieć miłość bez przebaczenia? Każdy z nas powinien zweryfikować swoje serce, swoje życie. Wiecie, drodzy bracia, ja już będę powolutku kończył. Chciałbym wam na koniec powiedzieć, Boża chwała rozchodzi się. Bóg jest wielki, jest wspaniały. Pan Jezus przyszedł, przelał swoją krew za nas wszystkich. Ci, którzy nie oddali swojego serca, swojego życia Jezusowi, mają czas. Mają czas przyjść teraz, zawsze mogą przyjść, oddać swoje serce, swoje życie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mój ten przyjaciel mówi, że jeszcze nie czas. To może być dzisiaj, może być jutro. Nikt nie wie, co się stanie. Może jutro on umrze. Może dzisiaj umrze. I co? Nie będzie tego czasu. A spojednać się z Panem Bogiem, to musimy teraz. I teraz musimy przyjąć Jezusa do swojego serca. To jest tak ważne, że nic tam nie może stać na przeszkodzie. Żadna choroba, żadne bogactwo, żadna bieda. Nic. Żeby przyjąć Jezusa do swojego serca, nic nie może nam tego zakłócić, bo my wyznajemy to własnymi ustami i my chcemy tego. I powiem wam jeszcze coś bardzo ciekawego. Byłem niedawno na ewangelizacji. Tu chyba, nie wiem, czy przysłałem bratu ten film. Robiliśmy ewangelizację w Oleśnicy. Bóg tak sprawił, że ta ewangelizacja, wiecie, gdzie się odbyła? Wśród pielgrzymów, którzy szli na pielgrzymkę. 3000 ludzi porozbijanych namiotami dookoła nas, a my w środku. Jak to zobaczyłem, byłem przerażony. Nie znam tych ludzi, którzy są katolikami. Ja nie wiem, jak mówić do takich ludzi. Bo z tego, co wiem, to, że bardzo szybko się obrażają i to. I mówię, jak ja mam tam mówić do tych ludzi? Ale kiedy zaśpiewaliśmy, zagraliśmy, ja zacząłem się modlić, weszłem tam, te słowa płynęły i kiedy ja to słuchałem niedawno, mówię, to nie ja mówię. To nie są moje słowa. Ja nie potrafię tak w ogóle mówić. Ja nie wiem, skąd te słowa. Wiem, że to Duch Święty mówił. I powiem wam, to jest coś wspaniałego, że wszyscy mogą usłyszeć o Jezusie. Że każdy może swoje serce oddać Jezusowi. Może wołać do Niego. Ja się cieszę, ja raduję, że tu mogę być. Że jest tu moja rodzina ze mną. Naprawdę, my służymy wszędzie. Jeździmy do więzienia. Taki Daniel, zobaczcie, on ma 16 lat, lata po celach i wchodzi do celi, do takich bandziorów, zakapiorów i mówi, to słowo dla Pana, to słowo dla Pana. I rozdaje im Nowe Testamenty. Łukasz gra i śpiewa dla ludzi, którzy słuchają, którzy klaszczą, śpiewają razem z nami. To jest coś wspaniałego. Kiedy w zakładzie poprawczym byliśmy, dzieci, 13, 14 lat, oni siedzą. Zobaczcie, jeżeli my im nie będziemy mówić o Jezusie, o Bogu i oni nie zmienią swojego życia, to co się stanie z nimi? Trafią do więzienia i będą bandytami i będą służyć diabłu, a nie Bogu. Tak samo będzie z nimi jak ze mną. Identycznie. Zobaczcie. I to jest naszym zadaniem, abyśmy myśli, byśmy mówili o Jezusie, o tym, co zrobił w naszym sercu. Ja nie wierzę, że ty, bracie, czy ty, siostro kochana, nie masz do podzielenia się z kimś słowem, tym, co Pan Jezus zrobił w swoim sercu. Obojętnie, w jakim stanie jesteś, w jakim zdrowiu jesteś. Bóg jest wielki i Bóg jest potężny. Bóg może wszystko zrobić. Odmienić każdego człowieka. Nie ma takich ludzi. Ja czytam, wiecie co, takie świadectwa, czytam ludzi z różnych stron świata, ale czytam też z Polski i patrzę się i słyszę to, co mówią. Powiem wam, że jestem naprawdę bardzo zbudowany, jakich ludzi Bóg zmienia. Boża chwała wszędzie rozchodzi się. Ja dziękuję, że mogliśmy tutaj być, że możemy tu się dzielić z wami tym wszystkim. Powiem wam, ja bym tu mógł opowiadać naprawdę bardzo dużo. Ja mam tyle do podzielenia się tym, czym Pan Jezus jest dla nas wszystkich, co Pan Jezus robi w moim sercu, mojej rodziny, w ogóle w moim mieście, w moim zborze. Powiem wam, my co niedzielę wychodzimy przed kazalnicę jako Gedeonici, bo ta służba Gedeonitów się rozwija. I świadczymy i mówimy, zachęcamy ludzi, mówią, opowiadamy ludziom tym, co żeśmy zrobili przez ten tydzień. Ludzie są na bieżąco, wszystko wiedzą, co się dzieje. O najdrobniejszych szczegółach, o wszystkim wiedzą. To jest bardzo ważne, bo to jest zbudowanie. Mnie to buduje, jak ktoś mi opowiada, że poszedł na przykład do domu opieki społecznej i że babciom rozdawał Nowy Testament, babcie rozmawiały, że on im opowiadał o Jezusie. To jest coś dla mnie wspaniałego, coś budującego. To jest coś, co nas buduje i czego my wszyscy pragniemy. Wiadomo, że przychodzą trudy, przychodzą przeszkody, ale to mamy napisane, że przez to będziemy przechodzić. Czytajmy Jakuba. Zobaczcie, to jest bardzo budujący list. Żyjmy według niego, a będziemy mieli takie błogosławieństwo i taką chwałę. Powiem wam, stąd będziemy wracać, jutro idziemy na tą Wigilię, będziemy stąd wracać. Ja we wtorek, w środę jadę do Wolsztyna, gdzie jako Gedeonici będziemy robić profilaktykę w szkole, w gimnazjum, 1000 uczniów. I będziemy do nich mówić o Jezusie. To nie, że będziemy rozdawać Nowe Testamenty, tylko po prostu będziemy świadczyć, będziemy opowiadać świadectwa o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu, w naszym sercu. Zobaczcie, już otwierają się ludzie na takie rzeczy i będziemy to robić. W czwartek będziemy robić gwiazdkową niespodziankę dla dzieci więźniów, tych, którzy siedzą w więzieniu. Zaprosiliśmy masę ludzi, zaprosiliśmy piłkarzy, którzy też będą słuchać Ewangelię i będziemy dawać paczki tym dzieciom. Będziemy paczki dawać dzieciom tym, z którymi ja pracuję, bo pracuję z dziećmi, mam około 20 kilku dzieci z różnych rodzin, nawet z bardzo bogatych. Ja nie mówię, nie nazywam ich patologicznych, no bo trudno powiedzieć na kogoś, że jest patologiczny, skoro nie ma pijaństwa, nie ma niczego, to jest dysfunkcja w rodzinie, a pieniędzy jest pełno. Także dziecko nie ma miłości, nie ma czego innego. Takie dzieci przychodzą. Będziemy też dawać paczki dzieciom, 21 dzieci niewidomych. To jest, powiem wam, coś niesamowitego. I też babcie, 23 babcie, które ukończyły 80 lat. One czekają, żeby im mówić o Jezusie, bo one niedługo mogą odejść. I one muszą odejść pojednanie. Jeżeli my tego nie zrobimy, kto im powie? Powiedzcie, kto? Pielęgniarka, która jest niewierząca, salowa, która jest niewierząca, lekarz, nikt nie powie. Mój przyjaciel leży teraz w szpitalu w Wolsztynie i umiera, ma raka. On był przy mojej chorobie, on widział moje uzdrowienie, wszystko widział. I ten człowiek ma raka płuc. Z więzienia go przywieźli na wolność, bo się go pozbyli, bo jeszcze 5 lat ma do siedzenia. Pozbyli go się i jest teraz w Olsztynie. I byłem u niego, żeśmy się modlili. Powiem wam, że on się cieszy, że idzie do Pana, ale zostawił to wszystko Panu Bogu. I wiecie co? I
To jest ważne, że do niego ktoś tam przyjdzie do szpitala, z nim się modli, namaści go, że mogą świadczyć innym, tym, którzy są na sali. To jest tak ważne. Ja tylko zadzwoniłem tutaj do brata, tutaj zadzwoniłem, poprosiłem go. Brat mi dał namiar, bo ja nikogo w Olsztynie nie znam. Zadzwoniłem tam bez słowa i do niego przychodzą i to się dzieje. I zobaczcie, już Słowo Boże rozchodzi się tam po tym szpitalu, po innych salach. Przychodzą ludzie, słuchają, chcą, bo tam ludzie są, którzy niedługo odejdą. I to jest ważne. I my to musimy robić. My mamy taki obowiązek. Obowiązek zapisany tutaj w piśmie. To, co dostaliśmy, mamy to dawać. Darmo daliśmy, darmo dawajcie. Drodzy bracia i drodzy siostrzy, i wszystkich was zachęcam też. Tutaj wam przyniosłem, bo tak jak mówiłem, mógłbym opowiadać do z tydzień czasu. Ale tutaj są pieśni Łukasza, mojego syna. Ta płyta jest, można sobie, tam są te płyty, można sobie brać tą płytę. One są za darmo. Tu jest świadectwo moje, które jest pełne, też można sobie brać za darmo. A tu jest właśnie ten świadectwo, film z ewangelizacji tam wśród pielgrzymów. Też można sobie brać i słuchać. A tu jest magazyn Chrześcijański Cel. Zachęcam wszystkich do prenumeraty i czytania. Tutaj kilku braci już ten magazyn prenumeruje i powiem wam, że on jest naprawdę wielkim zbudowaniem. Tu są bardzo wspaniałe świadectwa w tym magazynie. Pouczające w ogóle rozważania. Warto jest go czytać. On tylko 5 zł kosztuje. To nie jest drogi. Zobaczcie, jaka to jest gazeta. Wspaniałe rzeczy tutaj są. Zachęcam wszystkich, którzy będą chcieli. I drodzy bracia, jeżeli wam będzie leżało to na sercu, aby naszą służbę wesprzeć, to możecie po prostu, co łaska, tam jest, będzie Daniel, co łaska, każdy będzie mógł nas wesprzeć i naszą służbę. Ja dziękuję za to wszystko, co się stało, że zostaliśmy tutaj zaproszeni, że Boża chwała może się rozchodzić wszędzie i wierzę, że jutro, kiedy będziemy świadczyć tam podczas tej Wigilii o Jezusie, że będziemy mówić, że serca tych ludzi zostaną poruszone, że ci ludzie zaczną też wołać do Boga, że będą chcieli zmienić swoje serce, swoje życie. To jest ważne. Bądźmy dla nich świadectwem. Nie pogardzajmy takimi ludźmi. Kochajmy ich. Miejmy w sercach swoich miłość. Jeżeli naprawdę nie zrobiłeś w swoim sercu tego kroku, żeby wybaczyć, zrób to. Idź dzisiaj do domu, nie wiem, do sąsiada, do kogoś. Idź, przeproś go. Powiedz, wybacz mi, źle zrobiłem, przepraszam cię. Trzeba to zrobić. Trzeba uporządkować swoje życie. Zacznijmy porządkować. Tak jak przed świętami porządkujemy, sprzątamy, okna myjemy te. Zacznijmy myć nasze serce. Porządkować, sprzątać, wyrzucać wszystkie brudy. To jest święto. Aniołowie się radują. Wszyscy się radują, bo my sprzątamy tu, wnętrze nasze. To jest taka chwila błogosławiona dla nas. Naprawdę. Zachęcam wszystkich. Błogosławię was. W imieniu Jezusa Chrystusa, niech łaska Pana będzie z wami, niech was Duch Święty we wszystkim prowadzi i aby miłość była zawsze między wami. Naprawdę, zachęcam wszystkich. Wiem i wierzę w to, że nie jestem tu pierwszy raz i ostatni i chciałbym, abyście wspierali, drodzy bracia, służbę Gedeonitów. Tu braci z tego waszego zboru, oni bardzo wielką pracę wykonują, bardzo wielką robotę. Naprawdę, musicie ich wspierać w modlitwie. Najlepiej to by było, jakby ta powstała taka grupa modlitewna, gdzie są ludzie, którzy lubią się modlić. A wiem, że starsze nasze siostry lubią siedzieć i godzinami się modlić. Módlcie się o nich, aby ta służba się rozwijała, aby moc Boża dochodziła wszędzie, aby otwierały się serca, aby oni byli narzędziem Pana, aby szli i zwiastowali tę Ewangelię. Módlcie się, siostry kochane. Wy jesteście naprawdę w modlitwie niewyczerpane. No bracia też, nie? Dziękuję jeszcze raz, błogosławię wszystkich i dziękuję z Panem Bogiem.